W zeszłym tygodniu prowadziłam live'a na Instagramie i zostałam zapytana o to, co robię, że mam w sobie tyle spokoju. I wtedy, z uwagi na dużą ilość pytań, opowiedziałam tylko o moich podstawowych nawykach, dlatego teraz postanowiłam nagrać odcinek podcastu dedykowany temu tematowi i wypunktować to, co robię i to, czego nie robię, żeby pielęgnować wewnętrzny spokój na co dzień. Wypisałam sobie 8 najważniejszych punktów, no jest tego trochę, więc zaczynamy. Długo myślałam o tym, co jest takim najważniejszym składnikiem mojego spokoju i myślę, że to jest to, koncentrowanie się na sobie. Bo ja koncentruję się na sobie. Co to znaczy? To znaczy, że przeznaczam moją uwagę, mój czas i moją energię w moje życie. W robienie tego, co mnie wspiera, co jest mi potrzebne, pomocne. W robienie tego, co chcę robić, co chcę osiągnąć i dlaczego daje mi to tak dużo spokoju. Dlatego, że skupiam się na moim życiu, czyli na tym, co leży w strefie mojego wpływu. Moje życie, moje nawyki, moje działania, ja to wszystko mogę zmienić. I jeśli mi się coś w tym życiu nie podoba, to mogę to poprawić. A jeśli mi się coś podoba, no to super, bo mogę z tego korzystać i cieszyć się tym, wykorzystywać to. I nie chodzi mi tutaj o to, że nie obchodzą mnie inni ludzie. Bo to nieprawda, obchodzą mnie. Nie ma tu elementu egoistycznego, nie ma tu ignorowania innych ludzi. Ja po prostu staram się nie interesować zanadto życiem innych ludzi. Staram się nie żyć życiem innych ludzi. Zarówno ludzi obcych, których nie znam, nigdy nie widziałam na oczy i prawdopodobnie nie zobaczę, czyli celebrytów, ludzi z internetu, jak i staram się nie żyć życiem ludzi bliskich, mojej rodziny, moich przyjaciół. Nie ciągnie mnie do tego, żeby naprawiać komuś życie na przykład, żeby naprawiać komuś związek, żeby naprawiać komuś relacje w pracy. Oczywiście, jeśli ktoś z moich bliskich poprosi mnie o wsparcie, to wspieram i to chętnie, uwierzcie mi na słowo. Ale nie wciągam się w różnorodne dramy życiowe, a takich jest oj wiele, wiele. Pewnie macie w swoim życiu różne sytuacje. Różne sytuacje mają też wasi bliscy, wasi znajomi. I ja po prostu tymi sytuacjami nie żyję. Nie wciągam się w te sytuacje, czyjeś sytuacje, jak w serial. A już na pewno nie plotkuję o innych ludziach z innymi ludźmi. Że na przykład moją przyjaciółką. Co ktoś teraz robi z naszej wspólnej szkoły? Gdzie pracuje? Jaki ma samochód? Czy się ożenił? Czy się rozwiódł? Nie czekam na kolejny odcinek cudzego życia. Bo ja jestem wtedy zajęta tworzeniem kolejnego odcinka mojego życia. I dlatego ja czuję spokój, bo dokładnie wiem, co jest w moim życiu. I nawet jeśli jest coś, co mi się niekoniecznie podoba w tym momencie i co chcę zmienić, to po prostu to zmieniam, a nie uciekam w czyjeś życie. Chociaż nie będę przed wami udawać, że tak było od zawsze, bo nie było, wręcz przeciwnie. Ja w ogóle uważam, że jako kobiety jesteśmy nastawione na śledzenie życia innych ludzi. Ale nie dlatego, że no takie jesteśmy z natury i takie się urodziłyśmy. Nie, my po prostu zostałyśmy tego nauczone. Rozmawiałam kiedyś z moim mężczyzną o naszych dzieciństwach, o naszych doświadczeniach i pojawił się temat gazetek, które rodzice kupowali nam w kioskach. Miałyście takie gazetki? Ja miałam. No i mój mężczyzna opowiadał mi, co było w jego gazetkach. Jakieś modele do składania, serie o dinozaurach, robotach, kosmosie, astronautach, a w późniejszych latach jakieś nowinki ze świata technologii, właśnie jakichś robotów, komputerów. No a powiedzcie mi, drogie moje kobiety, jakie my czytałyśmy gazetki, co w nich było? Wiecie, może mnie coś ominęło, ominęły mnie jakieś ciekawsze tytuły, ale ja zazwyczaj widziałam coś w stylu Bravo Girl, gdzie w środku były całe strony na temat celebrytów, aktorek, piosenkarek, modelek. Co robią, z kim się spotykają, jak wyglądają, jaki lakier do paznokci używają, jaki płaszcz noszą. No i oczywiście na kolejnej stronie było kilka propozycji, gdzie można dostać podobne rzeczy, tylko tańsze. I jeszcze te testy, pamiętacie to? Coś w stylu: odpowiedz na te 5 pytań, a wyjdzie ci, do jakiego chłopaka z Hollywood pasujesz. Było tak, nie? A prawda jest taka, że ten świat cały jest stworzony po to, żeby nas nim zająć. Żebyśmy się my jako ludzie nim interesowali. Więc ja po prostu oduczyłam się tym interesować. Potrzebowałam się oduczyć. Potrzebowałam się oduczyć interesowania się cudzym życiem i wciągania się w to jak w serial, żeby czekać na kolejny odcinek. Potrzebowałam się oduczyć tego po to, żeby zająć się moim życiem, żeby dowiedzieć się, kim ja w ogóle jestem, czego ja chcę od życia, co ja chcę w tym życiu osiągnąć, co ja chcę czuć na co dzień. I dopiero kiedy zaczęłam się opiekować sobą i opiekować się swoim życiem, to wtedy poczułam prawdziwy spokój. Bo zaczęło mi być na tyle wygodnie, zaczęłam być na tyle zadowolona z tego, jaką mam pracę, jak wyglądam, jaki jest stan mojego zdrowia, jaki mam związek. Zaczęłam być z tego wszystkiego na tyle zadowolona, że nie musiałam uciekać w życie innych. Przechodzimy do drugiego punktu, który pomaga mi w odczuwaniu spokoju na co dzień i brzmi tak. Nie próbuję kontrolować ani zmieniać innych ludzi. I o tym nagrałam już odcinek, ma tytuł Jak czuć więcej lekkości i spokoju na co dzień. Zachęcam, żeby do niego zajrzeć, a ja tak teraz w skrócie opowiem, o co mi chodzi. A chodzi mi o to, że biorę ludzi takimi, jacy są. Przyjmuję ich w moim życiu takimi, jacy są, no albo nie przyjmuję ich w ogóle, jeśli na przykład są niewspierający dla mnie. Ale jeśli przyjmuję ludzi do mojego życia, to nie przyjmuję ich z myślą, że no jeśli ich trochę pozmieniam, to wtedy będą idealni. Czyli będę utrzymywać z nimi kontakt, podtrzymywać kontakt, spotykać się, bo już mam gdzieś wizję w głowie, jak ich potem będę zmieniać. Że będę potem na nich wpływać tak, żeby się zmienili tak, jak ja tego chcę. Nie. Ja po prostu daję ludziom pozwolenie w mojej głowie na bycie takimi, jacy są. I nie tracę już czasu, nie tracę energii, ani moich myśli na to, żeby przekonywać, kontrolować, namawiać na cokolwiek. Wiecie, ile spokoju ubywa wtedy z nas, gdy próbujemy przekonywać, kontrolować, namawiać? Całe mnóstwo. Próby kontrolowania tego, co nie jest pod Twoją kontrolą, zawsze zabiorą Ci spokój i też zabiorą Ci zadowolenie z życia, satysfakcję, bo często czujesz zamiast tego zadowolenia i satysfakcji frustrację i rozczarowanie, bo Ty chcesz, żeby coś było w taki sposób, a coś jest w inny sposób. No i co możesz wtedy zrobić? To są dla mnie osobiście najważniejsze dwa punkty, czyli nie próbuj kontrolować tego, czego nie możesz kontrolować i miej dobry wpływ na to, na co masz wpływ. Czyli ten pierwszy i drugi punkt, który wymieniłam. Koncentruj się na sobie i nie próbuj kontrolować innych. I same te dwa punkty mogą dodać do Waszego życia bardzo dużo spokoju. Trzeci punkt też jest bardzo ważny i brzmi tak. Komunikuję to, co chcę zakomunikować i pytam o to, czego nie rozumiem. To jest, słuchajcie, takie proste, a daje tyle spokoju, że nawet nie jestem w stanie tego opisać. Bo mnóstwo osób analizuje. Analizuje, co ktoś powiedział, co ktoś napisał, dlaczego to napisał, dlaczego napisał to w ten sposób, dlaczego napisał to teraz. Czy napisał to, bo ja coś zrobiłam? A może napisał to, bo zapomniał, że ja mu coś wcześniej powiedziałam. Co mam mu teraz odpisać? Odpisać tak, żeby nie domyślił się, że nie wiem, co odpisać. No i to taka oczywiście, wiecie, przykładowa analiza, którą wymyśliłam sobie na szybko. No ale czy nie jest tak? U mnie właśnie nie jest. Nie jest tak. I staram się po pierwsze nie szukać drugiego dna we wszystkim. Zapytacie pewnie jak. Jak to robię, że nie analizuję tego wszystkiego tak bardzo. Myślę, że największy związek ma to z moim poczuciem własnej wartości i samooceną, bo te elementy są u mnie na tyle wysokie, że ja nie odbieram jako zagrożenia tego, w jaki sposób ktoś napisze wiadomość. I z drugiej strony też wiem, że osoby, które traktują naszą relację na poważnie i są prawdziwie zaangażowane w nią, to nie odrzucą mnie z powodu pierwszego, lepszego sposobu, w jaki ja na przykład nie dodałam emotek do wiadomości, w jaki ja napisałam coś albo czegoś nie napisałam. Raczej będą próbować właśnie wytłumaczyć to między nami. No bo jesteśmy dojrzali w naszej relacji, czy to związek, czy przyjaźń. Więc ja nie czuję zagrożenia z każdej strony. Ze strony każdej rozmowy, każdej interakcji, każdej wiadomości na komunikatorze. Nie czuję zagrożenia dla mojego poczucia własnej wartości, bo wiem, że jestem wartościowa zawsze. Nawet jeśli ktoś mi tak, a nie inaczej odpisze, nawet jeśli ktoś mnie nie zaakceptuje, nawet jeśli ktoś mnie odrzuci, dlatego nie widzę na każdym kroku zagrożenia, które potrzebuję analizować. Bo to osoby, które nie są pewne swojej wartości, wszędzie widzą podważanie tej wartości. To tak samo jak gdy idziesz wieczorem ulicą i czujesz się w środku niebezpiecznie. No to każdy najmniejszy szmer powoduje u ciebie niepokój. A gdy idziesz i czujesz się bezpiecznie, wiesz, że nic ci nie grozi, to po prostu widzisz liście, które tańczą na wietrze, a nie zagrożenie. I tak samo jest z analizowaniem. I u mnie brak analizowania to jest właśnie to wysokie poczucie własnej wartości i wysoka samoocena. I kończąc myśl, nie szukam drugiego dna, właśnie dlatego, że pracowałam i pracuję nad moim poczuciem własnej wartości, nad samooceną. No a po drugie, gdy czegoś nie rozumiem albo coś mi się wydaje, ale nie jestem pewna, wiecie jak to czasami jest, to po prostu pytam. Pytam otwarcie. Na przykład, co masz na myśli? Jak to rozumiesz? W jakim kontekście to mówisz? Nie jestem pewna, czy zrozumiałam, czy możesz mi to powtórzyć? To takie zwykłe sformułowania, a zaoszczędzają mnóstwo analizowania, mnóstwo zmartwień, nerwów, już nie mówiąc oczywiście o tych przyziemnych rzeczach, jak czasie, energii. I tak samo, gdy ja coś chcę komuś przekazać, to po prostu to przekazuję. Mówię to. Czy jeśli chodzi o stawianie granic, czy o to, jak się z czymś czuję, czy o moje potrzeby, po prostu o tym mówię. Bez owijania w bawełnę, bez zastanawiania się, jak to może ktoś przyjąć. Po prostu komunikuję się w sposób dojrzały, z szacunkiem, z poszanowaniem samej siebie, ale też z poszanowaniem granic i przestrzeni innych osób. Komunikuję się z empatią, nie robię tego agresywnie, nie obrażam, nie wyzywam, nie atakuję, nie oskarżam, więc czego mam się obawiać? Że ktoś mnie nie zrozumie, być może odpowiecie. No tak, taka możliwość zawsze jest, że ktoś mnie nie zrozumie albo że ktoś zrozumie coś inaczej niż była moja intencja. Ale gdybym miała się przejmować, zamartwiać każdą osobą, która może mnie nie zrozumieć, to nigdy nic innego bym nie robiła, tylko bym się tym przejmowała. Bo ludzie nie mają obowiązku rozumieć mnie tak, jak ja chcę, żeby mnie rozumieli. I też to akceptuję, że niektóre osoby nigdy mnie nie zrozumieją. No i tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego punktu, który daje mi spokój, dużo spokoju w życiu. Daję innym ludziom swobodę do nierozumienia mnie i daję innym ludziom swobodę do myślenia na mój temat tego, co chcą. O tym również nagrałam odcinek, więc streszczę ten temat w dosłownie kilku zdaniach. Słuchajcie, kiedyś bardzo, ale to naprawdę bardzo, 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 obawiałam się opinii innych ludzi o mnie. Co sobie pomyślą? Jaką osobą jestem w ich głowach? Bardzo chciałam, żeby wszyscy mnie lubili. Nie musieli nawet doceniać, ale żeby chociaż mnie lubili. I ponieważ to moje pragnienie było tak silne, to robiłam wiele rzeczy, żeby zyskać sobie sympatię innych ludzi. Interesowałam się tym, czym oni się interesowali, starałam się mieć takie samo zdanie w ważnych kwestiach, jak oni mają. Chodziłam w miejsca, gdzie oni lubią spędzać czas. No i starałam się, i to przede wszystkim, starałam się być zawsze do rany przyłóż. Zawsze tym, czego oni potrzebują. Dla każdego, dla każdej osoby. I tylko ktoś, kto sam jest zawsze do rany przyłóż, rozumie, jak bardzo to męczy. I fizycznie, i psychicznie. Jak można w takim czymś odnaleźć spokój? Jak można odnaleźć spokój, prawdziwy spokój, gdy przekraczasz siebie? Gdy wystawiasz swoje radary na innych ludzi, na ich potrzeby, a swoje potrzeby ignorujesz? I ignorujesz samą siebie, jako osobę. Czy tu w ogóle jest możliwe zbudowanie spokoju? I tak w dużym skrócie, to była dla mnie naprawdę długa droga, żeby nauczyć się tego wszystkiego. Ale teraz jestem w miejscu, w którym nie mam już takiej potrzeby, żeby przyciągać każdego do mnie i przeciągać wszystkich na moją stronę, żeby przekonywać wszystkich do mnie. Ja już nie potrzebuję przekonywać nieprzekonanych. Ja nie chcę być zatrudniona na etacie, na stanowisku pod tytułem zrobię wszystko, żebyś mnie polubił i polubiła. Tylko powiedz co, to zrobię. Ja, słuchajcie, zwolniłam samą siebie. Zwolniłam samą siebie z tego obowiązku, ale też zwolniłam innych ludzi z obowiązku lubienia mnie. Daję innym ludziom swobodę, żeby mnie nie lubili, albo żeby myśleli o mnie coś, co nie jest prawdą. To jest dla mnie okej. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby wszyscy mnie lubili. No to byłoby super. Ale nie chcę już więcej inwestować mojego czasu, mojej uwagi, energii w to, żeby przekonywać kogoś albo zamartwiać się tym, co znowu nie jest pod moją kontrolą. Ile ja pięknych chwil w życiu straciłam, bo zamiast korzystać z tego, że gdzieś wyszłam, pamiętam jeszcze w Krakowie mieszkałam, chodziliśmy na Kazimierz z moim mężczyzną i ja wtedy nie korzystałam z tego, że jesteśmy w tym pięknym miejscu i że tutaj jest taka pyszna herbata i ciastko, tylko myślałam, co by powiedzieć innym osobom. Albo co by odpisać na jakiś komentarz, który zakładał coś na temat mnie, co było nieprawdą. Teraz nie chcę tego robić i nie robię tego, bo ja nie żyję po to, żeby kogokolwiek przekonywać do mnie. Ludzie, którzy są ze mną, którzy są moimi przyjaciółmi, mój mężczyzna, oni wszyscy są ze mną, bo chcą ze mną być. I ja nie musiałam się natrudzić, żeby ich zatrzymać. To nie było trudne. To przyszło z łatwością. Po prostu trafiłam na osoby, z którymi nadaję na podobnych falach, które mają podobne podejście do życia jak ja. Nie musiałam ich przekonywać, nie musiałam zdradzać siebie, nie musiałam przekraczać siebie po to tylko, żeby oni byli w moim życiu. I takie podejście również rosło na równi ze wzrostem mojej samooceny i poczucia własnej wartości. Bo potrzeba dużo miłości do siebie, szacunku do siebie, żeby w ten sposób odpuścić. I to nie jest, znowu powiem to nie jest takie łatwe, jak można by sobie o tym pomyśleć. To nie jest tak, że mówimy, o nie chcę się obchodzić, nie chcę się przejmować tym, co inni o mnie myślą. No to tak nie wygląda, że się budzimy i nagle rozumiemy, że już nas to nie obchodzi. Poza tym to nas może obchodzić, ma nas prawo to obchodzić, bo jesteśmy istotami, ludźmi, którzy żyją w stadzie, w grupie. Potrzebujemy akceptacji, to jest nasza głęboka potrzeba, bycia zaakceptowanym, docenionym, bycia w społeczności. Więc to, że obchodzi nas opinia innych ludzi na nasz temat, to jest naturalne i jednocześnie możemy odrzucić próby kontrolowania tej opinii. Jeśli interesuje Was ten temat, chcecie posłuchać więcej, to nagrałam odcinek dedykowany właśnie radzeniu sobie z opiniami innych ludzi. Jestem z niego bardzo dumna, przesłuchajcie sobie, na pewno znajdziecie tam coś ciekawego. Przeszliśmy przez 4 punkty, które są podstawą mojego spokoju wewnętrznego i teraz czas na kolejne 4, które są już takie bardziej oczywiste. Po pierwsze, media społecznościowe. Dużo osób mówi o tym, żeby usunąć media społecznościowe, usunąć siebie z mediów społecznościowych. Ja jednak powiem Wam tak, ja jestem na Instagramie codziennie. Każdego dnia są jakieś nieliczne momenty w ciągu roku. Na palcach jednej ręki można policzyć, kiedy nie weszłam na tą aplikację. Bo byłam bardzo zajęta, albo bardzo źle się czułam, czy fizycznie, czy czasami psychicznie miałam jakiś kryzys i wtedy nie wchodziłam. Okej, ale poza tym jestem tam codziennie, a mam w sobie ogromny spokój. Więc da się być jednocześnie w mediach społecznościowych i czuć spokój wewnętrzny. Podstawą jest jednak to, co ty tam robisz w tych mediach społecznościowych. I nie będę mówić o tym, żeby oglądać treści, które cię wspierają, no bo to jest oczywiste. Mam nadzieję, że żadna z Was nie ogląda tego, co jest niewspierające. Opowiem Wam, jak to u mnie wygląda z tymi treściami, którymi się otaczam i z osobami, które obserwuję. Ja obserwuję 30 osób. I mam taką zasadę, że obserwuję 30 osób i ani jednej osoby więcej. Więc gdy zdarza się taka sytuacja, a zdarza się, że odkryję jakąś nową osobę, jakieś nowe konto, które chcę zaobserwować, to najpierw patrzę na listę tych 30 osób, które już obserwuję i odklikuję jeden profil. Jeden profil, który jest dla mnie najmniej potrzebny, najmniej wspierający na daną chwilę, z którym mam najmniej interakcji. I ten nowy profil, który znalazłam, wskakuje na miejsce tego starego, którego odobserwowuję. I tak samo jak mówiłam wcześniej, w pierwszym punkcie. Ja nie angażuję się zbytnio w życie innych osób, więc z tymi 30 osobami też tego nie robię. Oglądam na stories, ale tak dosłownie za 3-4 osoby. Osoby, które mnie inspirują, które bardzo lubię, które dzielą się czymś wyjątkowym. I z nimi mam tak, że faktycznie czekam na ich nowe stories, bo fajnie mi się w nie klika, bo przyjemnie mi się ogląda, co u nich, co wrzucą nowego. Ale nie przeklikuję wszystkich kafelków. Nie oglądam wszystkich osób. To nie jest moja zasada. Bo ja jestem przede wszystkim twórcą. No więc to też jest trochę inaczej, bo pewnie nie wszystkie z Was prowadzą swoje Instagramy tak regularnie jak ja. Ale opowiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. To, co ja robię, bo tak też nazwałam ten odcinek, to, co ja robię dla mojego spokoju wewnętrznego, może akurat ktoś się zainspiruje. Więc ja, tworząc moje media społecznościowe i w ogóle wchodząc w te media społecznościowe, zawsze staram się pamiętać, dlaczego ja tam jestem. A jestem po to, żeby tworzyć. Przede wszystkim tworzyć, bo piszę teksty do postów, nagrywam rolki. I staram się publikować codziennie wrzucić jakąś małą pigułkę inspiracji i wiedzy. Tworzę też stories i również staram się to robić regularnie, codziennie. Zazwyczaj pokazuję na przykład zdjęcia z moich spacerów w lesie albo opowiadam o tym, czego akurat uczę się na zajęciach na studiach albo nad czym pracuję. Czy to, że nagrywam podcast, piszę artykuł na bloga i tak dalej. Mówię też często i pokazuję moje nawyki, które mi pomagają. Czasami dzielę się jakimiś momentami kryzysu, które każdy ma. Więc na tym się skupiam, na tworzeniu, nie na konsumowaniu, zjadaniu tego, co tworzą inni. Bo gdy oglądam, gdy scrolluję, to nie mam potem już siły, żeby cokolwiek wykrzesać z siebie. Żeby cokolwiek dać z siebie, dać Wam. Więc można być w mediach społecznościowych i czuć się dobrze, ale to zależy od tego, co tam robisz. I gdy tak mówię o tym, to też chcę, żebyście wiedziały, że w pełni akceptuję to, że dla kogoś mogę ja być tym kontem, które odpadnie z listy obserwowanych. Tak jak ja niektóre konta odklikuję. I na to również pozwalam, tak wewnętrznie, w mojej głowie. Bo ja tworzę moje treści nie po to, żeby ktoś musiał siedzieć i oglądać. To nie ma być obowiązek. Ja tworzę dla osób, które naprawdę z tych moich treści korzystają i które naprawdę chcą mieć mnie i moje treści przy sobie. Więc jeśli ktoś ma nie obserwować mnie dla swojego dobrostanu psychicznego, bo na przykład za dużo mediów społecznościowych ma albo nie znajduje u mnie tego, co mu potrzebne, to ja w tym wspieram go całym moim sercem. Bo o to właśnie chodzi, żebyśmy wybierali to, co jest dla nas najlepsze. I teraz idziemy dalej do punktu 6 na liście składników mojego wewnętrznego spokoju. Ja żyję w ciszy. Ja też jestem introwertyczką, więc weźcie to pod uwagę, że nie każdy odnajdzie się w tym moim sposobie życia. No ale znowu, mówię tu o tym, co ja robię, co dla mnie działa. Jeśli ktoś się zainspiruje, będzie chciał spróbować, to zachęcam. Ja mówię o sobie, że jestem człowiekiem ciszy, bo ja tak ze 70% czasu spędzam w całkowitej ciszy. A pozostałe 30%, na przykład rozmawiam z moimi bliskimi, jestem na studiach, na wykładach, no więc słucham czegoś. Ewentualnie prowadzę warsztaty, gdzie, no mówię, no bo moje mówienie jest konieczne do prowadzenia warsztatów, albo tak jak teraz do nagrywania podcastu. A przez resztę czasu żyję w ciszy. To znaczy, że nie słucham muzyki, gdy pracuję, gdy gotuję. Ogólnie Wam powiem, że nie słucham muzyki. A jeśli mi się zdarzy słuchać muzyki, to raz na jakiś czas i zazwyczaj, jak się tak teraz zastanawiam, to jest to muzyka, w której nie ma tekstów, nikt nic nie śpiewa. To jest zazwyczaj jakiś taki relaksujący jazz, jakaś taka składanka półgodzinna, która leci w tle, gdy na przykład siedzimy sobie z moim partnerem na kanapie, rozmawiamy albo... No taki, wiecie, wieczór, taki, gdzie się relaksujemy. Więc to tak, ale to i tak jest rzadko. Ja też nie oglądam telewizji. Nie mam w ogóle kablówki, nie ma czegoś takiego u mnie, że siadam przed telewizorem i patrzę, co jest na jakichś kanałach. Nie oglądam stacji telewizyjnych, żadnych. Nie mam też ulubionych programów i nie jestem wciągnięta w żadne seriale, to jest ważne. A te seriale, w które byłam wciągnięta, już dawno je skończyłam i nie zaczynam nowych żadnych na razie, bo nie chcę tego robić w tym momencie. I nie subskrybuję też Netflixa ani innych platform. Kiedyś subskrybowałam różne platformy, różne przetestowałam, ale to zawsze kończyło się jednym, bo to była taka furtka do połowy otwarta. No bo skoro płacę, skoro już to jest... Wiecie, jak to jest? No to sobie skorzystam, no to sobie obejrzę. No i jak to się kończyło? No kończyło się tak, że ja kończyłam zazwyczaj przed telewizorem na długie godziny. Więc teraz, gdy chcę obejrzeć jakiś film, a zazwyczaj tak w weekendy oglądamy film z moim partnerem, to kupujemy film. Jeden film. Wykupujemy po prostu dostęp do filmu w zależności od tego, na jakiej platformie jest akurat dostępny ten film, który chcemy obejrzeć. I zazwyczaj, to jest też fajne, ten dostęp jest na 48 godzin i ani godziny dłużej, więc po prostu oglądamy film raz i koniec. Nie kupujemy seriali, bo one nie dają mi spokoju, dosłownie. Ja ten niedosyt czuję po każdym odcinku. I miałam tak ze wszystkimi serialami, które oglądałam. One są, słuchajcie, tak po prostu mądrze zaprojektowane, no bo twórcy spędzili długie godziny, żeby to tak ułożyć, żeby widzowie kliknęli dalej. No i w konsekwencji ja klikam dalej, no i czuję się jak? Czuję się tak, jakby, słuchajcie, ktoś mnie gonił, a goni mnie moja własna ciekawość. Więc nie oglądam seriali, nie wciągam się w nie. Być może przyjdzie taki czas, kiedy będę chciała sobie coś obejrzeć, ale to na pewno nie jest teraz. Więc jeśli już coś oglądam, to oglądam filmy. I też ważne jest to, jakie te filmy oglądam. Bo to też ma wpływ na to, ile spokoju mam w sobie, nie oszukujmy się. Na przykład nie oglądam horrorów, nie oglądam kryminałów, ani nie czytam kryminałów. Kiedyś uwielbiałam czytać kryminały, miałam swoją ulubioną autorkę, ulubioną serię. No i znowu, tak się w tą serię wciągałam, że pochłaniałam jedną książkę dziennie. To jest ogromnie dużo. Ja tylko siedziałam i czytałam i czytałam, bo nie mogłam się odciągnąć od tych rozdziałów, co dalej się stanie. Ale oprócz tego elementu wciągnięcia się, to też zauważałam, co te treści we mnie pozostawiają. No bo każdy kryminał jest o czym? No o morderstwie, o sekretach, o oszustwach. I zaczynałam zauważać, że czuję się coraz mniej bezpiecznie na co dzień, w takim normalnym moim rzeczywistym życiu. Wyjście do lasu już nie było takie relaksujące. To już nie było, o, pójdę sobie do lasu, tylko to było wyjście do lasu, gdzie może coś na mnie czyhać za zakrętem. I ja naprawdę zaczęłam widzieć zagrożenia tam, gdzie wcześniej ich nie widziałam. I też kolejna sprawa jest taka, że te współczesne powieści, te współczesne produkcje, jeśli chodzi o filmy na przykład, to odnoszę wrażenie, że są ekstremalne w porównaniu do klasyków danego gatunku. Weźmy na przykład klasykę kryminałów, Agatę Christie. Pamiętam, że na przykład jej Morderstwo w Orient Expressie wzięłam nawet kiedyś na wakacje i była to taka lekka, przyjemna lektura. Siedziałam sobie na plaży i myślałam sobie, o jak fajnie się to czyta. Wiecie, zawiła tajemnica, dużo wątków fabularnych, różne postaci, które każda miała jakąś inną swoją historię. No, inna sprawa to to, że teraz bym takiej książki nie zabrała ze sobą na wakacje. Teraz to tak naprawdę nie zabrałabym żadnej książki, bo rok temu wyjechałam na wakacje i nie wzięłam ze sobą ani jednej książki. Nie przesłuchałam w trakcie tego wyjazdu ani jednego odcinka żadnego podcastu, nie obejrzałam ani jednego filmu i wiecie, że to były najlepsze wakacje, najlepszy wyjazd. Po prostu ja, mój mężczyzna i morze. Nie było żadnych bodźców, takich właśnie filmy, muzyka czy powieści i w tym roku mam zamiar to powtórzyć, bo odpoczęłam tak jak nigdy dotąd. Mój umysł był czysty. Ale wracając do wątku, te klasyki kryminałów na przykład są często lżejsze niż te współczesne powieści, gdzie są długie opisy ran, tortur, bardzo takie dosłowne, bardzo zostające w pamięci. Ja tu nikogo nie krytykuję, nie oceniam, po prostu tak działa ten świat rozrywki. Jeśli ktoś chce czytać, no to czyta to, co chce, prawda? Być może jako ludzie potrzebujemy po prostu teraz czegoś, co nas zaskoczy. A że mało nas już może zaskoczyć, bo dużo widzieliśmy, dużo czytaliśmy, to trzeba nas wrzucić w takie ekstremalne historie. No i to po prostu we mnie zostaje. To zostaje w podświadomości każdego czytelnika i potem może się ujawniać w snach, w lękach, a może się nie ujawniać, natomiast będzie w nas schowane. Więc staram się wybierać takie filmy, takie książki, które nie są w ten sposób nasączone emocjami, nie są nasączone strachem, ogólnie takie, które nie są nasączone tym, czego ja nie chcę wchłaniać potem. A jednocześnie takie, które mają jednak charakter. No bo kto chce czytać byle jakie książki? Kto chce oglądać byle jakie filmy? Mogę Wam polecić, skoro już tutaj rozmawiamy. Mogę Wam polecić, zacznijmy od książek. Ostatnio czytałam Dumę i uprzedzenie. Wiem, że to taki klasyk, ale bardzo przyjemny. I dalej, oj, Przeminęło z wiatrem. Ale to mnie skradło. Ale zobaczcie, tam na przykład w Przeminęło z wiatrem jest motyw wojny. On jest przez całą książkę. Jednak opisy rannych nie są tak pochłaniające, przytłaczające, jak na przykład te kryminały, które ja czytałam, które wyszły kilka lat temu. A z poleceń, które już dawno przeczytane i bardzo przeze mnie uwielbiane, to mogę Wam polecić Mistrza i Małgorzatę. Tam jest dużo chaosu, także tu uważajcie. Jest też motyw diabła. Ale tak to wszystko zostało ubrane w słowa, że nie pozostawia mnie to z poczuciem niepokoju. No chociaż nie bez powodu ta właśnie książka jest okrzyknięta jedną z najbardziej tajemniczych powieści wszechczasów. Kto czytał, ten wie. Jak widzicie, mój gust literacki to klasyki i lektury szkolne. Mistrza i Małgorzatę właśnie tak poznałam jeszcze w liceum, więc to, co inni czytają przymusowo, ja czytam dla przyjemności. No ale tak właśnie mam. A z filmów, słuchajcie, co mogę Wam polecić? Polecam Wam Co w duszy gra. To chyba najpiękniejszy film, jaki widziałam. W zasadzie nie film, tylko bajka. Ale według mnie taka bardziej dla dorosłych niż dla dzieci. Chociaż oczywiście dzieci też z niej skorzystają. To jest bajka o duszy, o świecie pozaziemskim, nawiązująca oczywiście do Michaela Newtona, więc kto czytał, ten zauważy dużo punktów wspólnych. No po prostu piękne przesłanie, pięknie też zrealizowane. Można się i wzruszyć, i pośmiać, jak to na bajkach Pixara. I ogólnie polecam bajki. Polecam całym sercem. Lubię do nich wracać i do tych, które widziałam i znałam z dzieciństwa, i do tych, których nigdy nie widziałam. Są tam piękne przesłania, piękne wątki, więc polecam. A co jeszcze mogę Wam polecić? Tak mi teraz przychodzi na myśl film Mężczyzna imieniem Owe. Tylko ta wersja szwedzka, a nie amerykańska, która wyszła niedawno, ta szwedzka. Mi bardziej się podoba o wiele. I to też jest piękna historia. Piękna, wzruszająca i też się można pośmiać. Naprawdę, no świetna. I to są właśnie takie tytuły. I książki, i filmy, które zobaczycie same, że nie są byle jakie. Nie są nijakie. Jest tam i tło historyczne, i elementy społeczne, i osobiste tragedie, różne wątki właśnie samych bohaterów, ale to nie jest wszystko takie jak na przykład Krzyk albo Oszukać przeznaczenie. No to z cyklu filmów, których nie oglądam, już nie oglądam, bo chcę czuć spokój, a te filmy nie dają mi spokoju. I nie zależy mi nawet na tym, żeby być na bieżąco. Chociaż też wiem, że fani filmów powiedzą, że przecież nawet te filmy nie są z ostatnich lat, tylko są jednak bardzo do tyłu. No ale widzicie, ja czytam książki sprzed 100 lat, ale takie, które są moim wyborem, a nie tym, co aktualnie jest w trendzie. Bo w trendzie są różne rzeczy. Ale czy te różne rzeczy są dla mnie wspierające i sprzyjające? Oto jest pytanie. Więc ja wybieram siebie, a nie to, żeby być na bieżąco z czymś. I już tak, krótko ostatnie dwa punkty z mojej listy. Te punkty się w sumie bardzo łączą, więc powiem je jednocześnie. Czyli tak, punkt 7. Często chodzę na spacery do lasu. I punkt 8. Bo nie mieszkam w dużym mieście i mam lasy wszędzie wokół. Ja wychowałam się w dużym wojewódzkim mieście, w stolicy województwa. Później wyprowadziłam się na studia również do dużego miasta i również do stolicy województwa. I gdy wtedy wychodziłam z bloku, miałam 2 minuty do galerii i różne inne bardzo ważne punkty wokół mnie. A teraz, gdy wychodzę z mojego budynku, to jest zielono, jest jeden sklep i to spożywczy, a wszędzie wokół są lasy. Nie ma kina, restauracji, galerii handlowych. Jeśli nie chce mi się gotować obiadu, no to jestem głodna, bo nie ma tutaj restauracji. Atrakcją jest po prostu las i natura. I ta natura ładuje mnie dużym spokojem. Najlepsze jest to, że ja nie muszę się nawet za bardzo starać. Nie muszę chodzić do lasu medytować na przykład. Nie robię tego. Nie robi nic szczególnego, żeby czerpać z tej natury. Wiadomo, że gdy są jakieś piękne miejsca, albo jest wodospad, czy taka rzeczka, strumyczek, który pięknie płynie, to oczywiście przystaję, słucham, podziwiam. Ale czasami, nawet gdy chodzę ścieżką obok lasu i nagrywam rolki, które potem możecie podziwiać u mnie na Instagramie, to taki spacer już jest dla mnie bardzo kojący. A przecież jestem wtedy 100% w moich myślach, no bo myślę, co powiedzieć, żeby ta rolka brzmiała sensownie. I trzymam przede wszystkim telefon w ręku, w dłoni i patrzę na swoje odbicie w kamerze, na obiektyw, a nie na drzewa wokół, ale nadal odbieram tę energię lasu. Nadal wchłaniam to cudownie świeże powietrze, no bo jestem w lesie. Nadal słyszę ptaki, które przepięknie śpiewają. Mimo, że nie jestem 100% w tamtej chwili, w tamtym miejscu, bo no właśnie na przykład nagrywam rolkę i opowiadam o czymś zupełnie innym, będąc w lesie, to i tak czuję spokój lasu. Ale czy ja uważam, że to jest niezbędne, żeby mieszkać z dala od miasta i cały czas być w lesie? Oczywiście, że nie. Bo można mieszkać w dużym mieście i czuć spokój. Tak samo jak można być w mediach społecznościowych i czuć spokój. Bo spokój wewnętrzny jest wewnątrz. Dlatego ten punkt z lasem, z miastem jest na końcu, bo to jest dla mnie taki dodatek. To, co daje mi najwięcej spokoju, to, co wierzę, że może dawać najwięcej spokoju, nie tylko mnie, ale też każdej innej osobie, to jest to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Czyli podejście do życia, twoje przekonania, sposób, w jaki układasz myśli, sposób, w jaki organizujesz swój czas, treści, którymi karmisz swój umysł, to przynosi prawdziwą zmianę. Można mieszkać w mieście i czuć spokój, tak samo jak można mieszkać poza miastem i cały czas czuć niepokój, wewnętrzną panikę. Bo ten spokój jest wewnątrz. I od wewnątrz myślę, że najlepiej zacząć. Możecie mi napisać, czy ten odcinek był dla Was inspirujący, czy zachęcił Was do czegoś, do jakichś zmian. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że jesteście teraz o kolejny krok bliżej do prawdziwego zrozumienia siebie. Do usłyszenia za tydzień w kąciku wrażliwości. Pa!